Gościem poranka wnet jest profesor Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Wacława Felczaka. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No to sprawy węgierskie, węgiersko-polskie, sprawy Grupy Wyszehradzkiej. Grupa Wyszehradzka jeszcze istnieje?
Tak. Tak, istnieje. Tak, istnieje. Oczywiście są, jak zwykle, w Grupie Wyszehradzkiej pewne różnice poglądów. Jeszcze za czasów Wacława Klausa, pana prezydenta Czech, był taki dowcip, że Grupa Wyszehradzka istnieje tylko w Krakowie, że to jest ta melodia węgierska wygrywana właśnie o pełnych godzinach już w tej chwili, kiedyś tylko w południe, jako hejnał na czeskiej trąbce w polskim Krakowie. Nie ma, ale też nie ma co ukrywać, że są oczywiście pewne różnice zdań i tak zawsze było.
Było.
Będzie.
Było ważne spotkanie, które Instytut Wacława Felczaka w Warszawie zorganizował. To spotkanie właśnie dotyczyło kryzysu Grupy Wyszehradzkiej. Był taki moment, kiedy Polska i Węgry to były dwie lokomotywy Grupy Wyszehradzkiej. Lokomotywa węgierska pojechała w czasie wojny na Ukrainie, pojechała trochę w inną stronę. Polska pojechała w inną stronę i co?
Rozmawialiśmy przede wszystkim o kryzysie Unii Europejskiej i głosy, mieliśmy okazję zapoznać się z głosami think tanków z Węgier, ale przede wszystkim z Czech i ze Słowacji, osób, które reprezentowały 10 think tanków, które i te głosy właśnie czeskie i słowackie były bardzo, bardzo mocno, dla mnie zaskakująco mocno były sformułowane, że nie ma mowy o jakimś odejściu na przykład od zasady jednomyślności w Unii Europejskiej. Nawet to było mocniej formułowane niż po stronie polskiej czy węgierskiej i o tym rozmawialiśmy, co dalej z Unią Europejską. Jak wiemy, Unia Europejska jest w ciężkim kryzysie. Większość państw nie otrzymała żadnych środków albo jakieś symboliczne środki w ogóle z tak zwanego programu odbudowy po pandemii. Nie dostaliśmy my jako Polska, nie dostały Węgry, nie dostała Szwecja, Holandia i tak dalej, i tak dalej. 15 państw nie dostało nic albo bardzo, bardzo symboliczne środki. O tym rozmawialiśmy. Jeśli chodzi o Grupę Wyszehradzką, myślę, że tutaj była pełna zgodność tego, że tak to wybrzmiało, nie tylko z polskich ust, że warto kontynuować tę współpracę, że tak się składa, że w Europie Środkowej sukces jednych jest też po części zawsze sukcesem innych. Klęska jakiegokolwiek państwa naszej części Europy jest też klęską pozostałych państw Unii Europejskiej. Profesor Felczak taki przykład zawsze podawał, że albo się nauczymy współpracować w Europie Środkowej, albo się nie nauczymy i wtedy będziemy znowu pasażerami pociągu, na którego kierunek, ani nawet przystanki, na którym się zatrzymuje, nie będziemy mieli żadnego wpływu.
Pan profesor ma przewagę nad większością Polaków, zna język węgierski, więc rozmawia z Węgrami jak równy z równym. Jak taka rozmowa teraz polsko-węgierska przebiega, jeżeli zaczynamy temat Ukrainy?
Dobrze. Mimo wszystko dobrze, w moim przekonaniu. Ja nie mogę wszystkiego zdradzać oczywiście, ale mam takie możliwości, że czasami się spotykam z osobami, które podejmują pewne decyzje. Na Węgrzech jest pewien taki ciekawy problem i to muszą Węgrzy w sobie przepracować. To znaczy, nie da się ukryć, że prezydent Zełenski osobiście i najważniejsze osoby na Ukrainie wsparły opozycję w kampanii wyborczej. W kampanii wyborczej ubiegłorocznej w wyborach parlamentarnych. Co się bardzo Węgrom nie spodobało, z drugiej strony Węgrzy bardzo pomagali w kampanii premierowi Babiszowi, byłem premierowi Babiszowi w Czechach i to uznają też za jakby legalny sposób działalności. I taka jest prawda, tak?
Znaczy Węgrzy Babiszowi pomagali?
Tak, oczywiście, więc jakby tutaj mamy taką pewną dwoistość, ale myślę, że jesteśmy coraz bliżsi, czyli Węgrzy są coraz bliżsi, jakby zrozumiałem pewnych rzeczy, bez wątpienia. No i też trzeba sobie powiedzieć bardzo otwarcie, że to jest największa pomoc humanitarna w dziejach Węgier, która jest udzielana Ukrainie. I na Ukrainie, i jeśli chodzi o Ukraińców na Węgrzech. I to, co usłyszeliśmy też podczas tej konferencji, do której pan nawiązał pan redaktor, jest przekazywana tak zwana broń nieśmiercionośna, cokolwiek to oznacza. Też na Ukrainę są leczeni żołnierze ukraińscy na Węgrzech. Także ta pomoc Węgier jest bardzo, bardzo duża. Raczej Węgry są w tej grupie 5, 6, 7 państw tak naprawdę Unii Europejskiej, które świadczą największą pomoc.
To Ukrainie. Dlaczego w Słowach są zupełnie inni? Dlaczego minister spraw zagranicznych Węgier leci do Moskwy? Dlaczego każda wypowiedź premiera Orbana, jeżeli dotyczy Rosji, Ukrainy, to jest taka interpretowana jako postawa prorosyjska?
W Polsce kwestia Węgier jest od dawna traktowana bardzo, bardzo, bardzo politycznie i jest częścią jakby sporu politycznego, który mamy w Polsce. Węgry nie odróżniają się od innych państw, mniejszych państw naszej części Europy, że coś innego mówi minister spraw zagranicznych Szijjártó, który był w Moskwie, był w Mińsku, a potem to dementuje premier. Jest taka pewna dwoistość pewnych wypowiedzi z wielu powodów, ale to samo robią inne państwa w naszej części Europy. My nie, na szczęście, my nie, ale też trzeba powiedzieć, że Polska powinna wzmóc pewne działania, ponieważ aż tak wiele państw, które stają twardo po stronie ukraińskiej, nie mamy w tej części Europy. To na pewno nie są, to są w ograniczonym stopniu, chociaż mocno, Węgry. Jeśli rozmawiam o Austrii, świetnie, że pan prezydent pojechał, polski prezydent Andrzej Duda pojechał teraz do Wiednia przekonywać. Mamy problem z Chorwacją, mamy problem z Bułgarią, mamy problem też z Rumunią i z wieloma innymi państwami. I to jest nasze zadanie. I to jest nasze zadanie.
Ale problem jakiego typu?
Że coś innego politycy tych państw mówią, a coś innego robią, to znamy doskonale na przykładzie niemieckim, że deklaracje brzmią dobrze, ale potem jak się okazuje, jak trzeba wysłać jakieś czołgi na przykład, to się okazuje, że trzeba przez cały rok remontować.
Tak, tak bywa, ale to, co pan powiedział, no, dotyczy jakby rdzenia polskiej polityki zagranicznej, bo polska polityka zagraniczna, pomoc dla Ukrainy, NATO, to oczywiście wzmocnienie armii, ale to jest ta próba wybudowania czegoś, co my nazywamy Trójmorze, a tu wymienił pan właściwie wszystkie kraje Trójmorza. Politycy to innego, akcje co innego mówią, co innego robią, to w którym miejscu jesteśmy?
Na 25% bym tak to określił. Są dwa państwa, które w tej chwili się najbardziej zbroją i przygotowują, podwyższają swoje bezpieczeństwo w naszej części Europy. To jest Polska i Węgry.
Węgrzy też robią duże zakupy?
Tak.
Też w Stanach Zjednoczonych?
Nie, w Niemczech.
A Niemcy mają coś do sprzedania? Przecież cały czas mówią, że nie mają, a teraz nawet ostatnie informacje agencyjne o tym, że zabierają z Polski patrioty, dlatego że muszą sami dbać o siebie.
Republika Federalna Niemiec 24 albo 23 grudnia pod choinkę podarowała jeden czołg Słowenii, jeden czołg Czechom, jeden czołg Węgrom.
To jako pomniki, rozumiem.
Mam nadzieję, że one jeżdżą.
Jeżeli mają ropę.
No, chyba mają ropę i mamy te możliwości. Zresztą Węgry bardzo, bardzo silnie wspierają. Pod tym względem trzeba to powwiedzieć, że dostarczają wielką, bardzo wielką ilość właśnie ropy czy nafty na Ukrainę i nie pytają się, to też zabrzmiało na naszej konferencji, nie pytają się, czy to jest tylko do silników diesla w autach osobowych, czy nie tylko.
A z kolei, skoro Grupa Wyszehradzka, też Czechy, duża demonstracja w Pradze, te nastroje czeskie się zmieniają, czy co mówili Czesi na temat tego, co się zdarzyło w Pradze i nastrojach czeskich, Czechów i Czeszek?
No sytuacja jest w Czechach i na Słowacji, gdzie zaraz będziemy mieli wybory parlamentarne, tak, i nowy rząd, jest dosyć jednoznaczna. To znaczy większość społeczeństwa czeskiego, większość społeczeństwa słowackiego bardzo by sobie życzyła zawarcia jakiejś formy pokoju, rozejmu, ucieka tak jakby dla tych państw. My sobie może z tego nie zdajemy sprawy, ale tam jest wyższa inflacja, drożyzna, jak się mówi w Polsce. Przynajmniej tak to jest podnoszone przez opozycję. To są społeczeństwa, które bez wątpienia są bardziej zmęczone wojną i bardziej by oczekiwały na jakąś taką pozytywną zmianę sytuacji albo zawieszenie tego kryzysu na wschodzie i wojny na wschodzie niż my tutaj w Polsce. I żyjemy w demokracji, także też trzeba o tym pamiętać, że te rządy będą musiały to wziąć i w Pradze, i w Bratysławie wkrótce również, że te rządy działają wbrew większości opinii publicznej w swoich państwach.
Ale większość opinii publicznej nie przyjmuje argumentów, które dla nas są oczywiste, że jest agresor, którego trzeba z terytorium, na które wszedł, z pełną siłą wyrzucić, że jest agresor, który niszczy, morduje i prowadzi do destrukcji, a nawet ma założenie, że naród sąsiadujący powinien nie istnieć tak na dobrą sprawę, że go nie powinno być.
W deklaracjach polityków zawsze to bardzo mocno wybrzmiewa, niezależnie czy rozmawiamy o Dunaju czy Wełtawie, że oczywiście granice są nienaruszalne. Natomiast ja wspomniałem o postawie społeczeństw. I postawa społeczeństw w naszej części Europy jest taka, również w Rumunii, również w Bułgarii, że większość by sobie życzyła szybkiego zawarcia jakiegoś rozejmu, pokoju, czegokolwiek.
No ale Czesi są w takim razie, dokonali wyboru, wybrali prezydenta, który jest bardzo silnym, tak przynajmniej się wydaje, silnym stronnikiem NATO, silnym stronnikiem Ukrainy. To jest wybór demokracji, wybór Czechów.
Tak, pan prezydent Petr Pavel, prezydent Czech, podczas pobytu w Polsce przed 3-4 tygodniami powiedział bardzo, bardzo ciekawe zdanie, że Ukraina ma jedną szansę na kontrofensywę. To jest bardzo ciekawe zdanie.
No i o tym też mówi Dmytro Antoniuk, korespondent Radia Wnet w Kijowie, czekając na kontrofensywę wojsk ukraińskich. A na zakończenie pytanie, bo my mówimy Instytut Wacława Felczaka. Dlaczego ten Wacław Felczak taki ważną jest osobą, żeby aż dawać imię Instytutowi?
Ja miałem okazję osobiście poznać pana profesora Wacława Felczaka. To była osoba, która nigdy nie chciała być bohaterem, nigdy nie chciała być patriotą. To była osoba, której losy się potoczyły, jak się potoczyły, z uwagi na to, co nazywamy historią przez duże H. To była osoba, która była studentem w 1938 roku, nauczyła się węgierskiego, potem żołnierzem państwa podziemnego, bardzo ciężko męczoną i katowaną na Rakowieckiej. To była osoba, która wzdłuż i wszerz przeszła pieszo Polskę, Czechy, Węgry, Słowację, jako właśnie żołnierz państwa podziemnego, która, mam takie wrażenie, i to widać też w tym, o czym pisał, bardzo dobrze zrozumiała, czym jest Europa Środkowa.
I w takim razie profesorowi Wacławowi Felczakowi trzeba poświęcić oddzielną audycję. Dzisiaj za wizytę w Poranku Wnet bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Wacława Felczaka, był gościem Poranka Wnet, a na parapecie siedzi, przysiadł Jakub Duszak.